Zapraszam do wędrówki przez labirynt piwnic, który odsłoni przed nami warszawskie tajemnice. Nawet suche dane statystyczne często potrafią zaskakiwać. Znajdujemy się w pierwszym pomieszczeniu ekspozycji. To prostokątna sala w kształcie tunelu o wymiarach 5 na 8 metrów. Weszliśmy drzwiami znajdującymi się na krótszej ścianie, blisko jej prawej krawędzi. Biały, otynkowany, łukowaty strop na osi pomieszczenia sięga około 3 metrów. Białe otynkowane ściany, podłoga z nowoczesnych różowo-beżowych kafli. Jest dość jasno, oświetlenie punktowe, LEDowe. Na osi pomieszczenia, po naszej lewej, dwie ławki. Niemal całą ścianę na wprost pokrywa ogromna pozioma biała tablica o wymiarach 7,5 na 1,7 metra. To najjaśniej oświetlony punkt sali. Tablica nosi tytuł Losy miasta. W lewym górnym rogu, obok czarnego tytułu, duży, szary, podkreślony napis Warszawa. Na tablicy oś czasu, biegnąca od lewej do prawej. Połowę tablicy, od góry, pokrywa szary wykres ludność. Poniżej wąski czarny pas, państwowość. Dolną część tablicy zajmuje biały pas wydarzenia oraz najniżej szary pas granice. Najwcześniejsza data na osi to rok 1300. Mniej więcej wówczas założono miasto. Należało ono wtedy do niezależnego księstwa mazowieckiego, które dopiero z czasem miało się stać częścią Królestwa Polskiego. Co ciekawe, po raz pierwszy o Warszawie wspomniano w 1313 roku w tytulaturze księcia mazowieckiego Siemowita II. Linia wykresu ludność biegnie w poziomie przez kolejne wieki niemal bez zmian. XIV-wieczna Warszawa liczyła około 1500 mieszkańców. W 1795 roku liczba ta wzrosła do niemal 70 tysięcy. Miasto rozwijało się bardzo powoli. Gwałtowny skok to okres industrializacji, rozwoju przemysłu, który nastąpił w XIX wieku. Krzywa ludności wystrzeliwuje ostro w górę. W okresie międzywojennym w Warszawie mieszkał już ponad 1 000 000 ludności. Kolejna gwałtowna zmiana to II wojna światowa. Wówczas dokonała się niemalże zagłada miasta. Pod koniec 1944 roku pozostało w nim nieco ponad 160 tysięcy mieszkańców. Powojenna odbudowa umożliwiła powrót do stanu sprzed 1939 roku, ale zajęło to aż ćwierć wieku. Obecnie liczba ludności Warszawy wynosi w przybliżeniu 1 750 000 osób. Państwowość również ulegała zmianom. W XIV wieku Warszawa znajdowała się na terenie księstwa mazowieckiego. Kolejne nazwy na tablicy to Królestwo Polskie i Rzeczpospolita Obojga Narodów. Od 1795 roku zmiany zachodzą szybko. Królestwo Prus, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie. Po 1918 roku zaś Druga Rzeczpospolita Polska. W czasie II wojny światowej Warszawa znalazła się w obrębie Generalnego Gubernatorstwa. Potem, na krótko, znów w Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1952 roku oficjalna nazwa kraju brzmiała Polska Rzeczpospolita Ludowa. Po 1989 roku zaś ponownie Rzeczpospolita Polska. Jeśli chodzi o wyszczególnione na tablicy wydarzenia, warto wspomnieć, że od 1573 roku Warszawa była miejscem wyboru królów polskich, a w 1611 Król Zygmunt III Waza przeniósł się do niej z Krakowa wraz z całym dworem. Odtąd warszawski zamek stał się siedzibą królewską. Po zawieruchach XVIII i XIX wieku w 1918 roku ogłoszono Warszawę stolicą niepodległej Polski. Na dole osi umieszczono czarno-białe schematyczne mapki. Granice Warszawy stopniowo się powiększały. W XIV wieku osada była niemal niewidoczną kropką w porównaniu do powierzchni dzisiejszej stolicy. Do kolejnej sali udamy się wyjściem umieszczonym w dłuższej ścianie za naszymi plecami. Uwaga, kolejne pomieszczenie jest niżej. Prowadzą do niego trzy schodki w dół. Po lewej stronie można wyczuć dotykiem, że tuż przed schodami tynk przechodzi w cegły. To framuga szerokości około 20 cm. Wąskie drzwi mają około 80 cm szerokości. Uwaga na głowę, proszę się lekko pochylić. Łukowate sklepienie z cegieł we wnęce drzwiowej znajduje się na wysokości około 1,7 metra. Dwie wąskie żelazne poręcze po obu stronach schodów. Do usłyszenia. Od stóp schodów przejdźmy dwa kroki w przód i odwróćmy się w lewo. Znajdujemy się w niewielkim pomieszczeniu, około 3 na 5 metrów, pogrążonym w półmroku. Łukowaty sufit, biało otynkowane ściany, w kilku miejscach wyłaniają się spod tynku czerwone cegły. Za nami dwie ślepe, ciemne wnęki z kamienną posadzką i czarnymi ścianami. Na osi pomieszczenia rozdziela je ściana sięgająca połowy pomieszczenia, zakończona półokrągłą kolumną. Sala ma więc kształt litery U. Jesteśmy przy podstawie tej litery. Punktowe światło skierowane na pionową tablicę na ścianie przed nami. Nosi tytuł Zmiany przestrzenne. Ma wymiar 1,2 na 2,5 metra. Wypełnia swym kształtem pozostałość po niegdysiejszej wnęce drzwiowej, teraz zamurowanej, z łukowatą górną krawędzią. Na tablicy przedstawiono ten sam wycinek śródmieścia Warszawy w trzech momentach dziejowych. To trzy schematyczne poziome plany, około 1 na 35 cm, jeden pod drugim. Na szarym tle czarne, uproszczone zarysy budynków. Po prawej opis drobnym czarnym drukiem. Górny plan przedstawia Warszawę XVIII-wieczną. Stare miasto na lewym brzegu Wisły ma już regularną zabudowę. Wokół niego rozsiane są liczne rezydencje magnackie i dworki. Poniżej plan Warszawy z XIX wieku. Uprzemysłowienie pociągnęło za sobą skokowy wzrost ludności, powiększenie miasta i zagęszczenie jego zabudowy. Plan na samym dole pokazuje stan dzisiejszy. Odbudowa po II wojnie światowej bardzo zmieniła oblicze miasta. Na ruinach gęstej zabudowy przedwojennej zaprojektowano nową, luźniejszą. Powiększono parki i ogrody. Co ciekawe, gęstość zabudowy i gęstość zaludnienia są obecnie 3 razy mniejsze niż w przedwojennej Warszawie. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Znajduje się ono z naszej prawej strony. Następnie skręćmy w lewo i dojdźmy aż do wnęki w ścianie. Za nią mała salka. W niej na Państwa czekam. Na osi pomieszczenia metalowa ławka. Usiądźmy tak, by wejście mieć po lewej stronie. Jesteśmy w oddzielonej części długiego, wąskiego pomieszczenia. Kiedyś był to korytarz. To kwadrat o bokach długości 2,5 metra, oddzielony wnęką od reszty korytarza, przez który przed momentem przeszliśmy. Łukowaty biały sufit, biało otynkowane ściany, mocne oświetlenie. Całą ścianę przed nami pokrywa tablica pod tytułem Granice Warszawy. To mapa centrum Polski z czarnym obrysem kształtu Warszawy w środku, połączonym z mniejszymi miejscowościami wokół za pomocą sieci czarnych kresek linii kolejowych. Na mapie różnymi odcieniami szarości oznaczono powiaty. Najciemniejsze to te, których największy odsetek mieszkańców, nawet 20%, pracuje w stolicy. Wymienię je zgodnie z ruchem wskazówek zegara od zachodu. Okolice Łowicza, Płocka, Sierpca, Żuromina, Mławy, Przasnysza, Ostrowa Mazowieckiego, Siedlec, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Ryk, Zwolenia, Radomia, Przysuchy czy Grójca. Również wielu mieszkańców Lublina, Łodzi czy Białegostoku dojeżdża do Warszawy, spędzając w drodze, głównie w pociągach, po kilka godzin dziennie. Nie jest to jednak nowe zjawisko. Warszawa zaczęła nawiązywać silne związki ze swoim otoczeniem w wyniku budowy kolei już w drugiej połowie XIX wieku. Za nami na ścianie kwadratowa tablica o bokach długości około 1,3 metra. Nosi tytuł Centrum Warszawy. Na szarym tle białe zabudowania śródmieścia oraz zaznaczone ikony kilkunastu obiektów. Bardzo często mówi się, że Warszawa nie ma centrum. Faktycznie trudno wskazać zwarty teren, na którym położone są najważniejsze dla miasta punkty i instytucje. W średniowieczu życie miejskie skupiało się wokół rynku dzisiejszego Starego Miasta. W kolejnych wiekach centrum Warszawy przesuwało się w miejsce obecnego Placu Teatralnego, a następnie skrzyżowania Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej, gdzie działał dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej. Obecnie w tym miejscu jest stacja metra Centrum. Po II wojnie światowej centralną przestrzeń miasta wyznaczono w otoczeniu ukończonego w 1955 roku Pałacu Kultury i Nauki. Zaprojektowano tam m.in. domy towarowe Centrum oraz dworzec centralny. Dziś w różnorodnym, niemal dwumilionowym mieście nie ma jednego, a wiele centrów oraz centra lokalne. Współczesne centra znajdują się w Śródmieściu, ale poza Starym Miastem. Centrum administracyjne i siedziba prezydenta miasta stołecznego Warszawy to Plac Bankowy. Centrum komunikacyjne to stacja metra Centrum, najruchliwszy punkt przesiadkowy. Centrum geograficzne usytuowane jest zaś na Wiśle. Z ciekawostek warto wspomnieć, że najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną jest Centrum Nauki Kopernik, a najczęściej fotografowanym budynkiem Pałac Kultury i Nauki. Udajmy się teraz do kolejnego pomieszczenia. Wracamy tą samą drogą i idziemy do sali na lewo. Jeśli będą się Państwo trzymać blisko lewej strony, proszę uważać na wystające ze ściany głazy do wysokości 1 metra przy wnęce prowadzącej do następnej sali. Weszliśmy drzwiami w dłuższej ścianie sali. Na osi pomieszczenia, po lewej stronie, w odległości około 4 metrów, metalowa ławeczka. Udajmy się ku niej. Po drodze zauważą Państwo różnicę w fakturze podłogi. Gładki kwadrat o bokach długości około 1,3 metra. To wnęka w podłodze przykryta szkłem. Sięga około metra w głąb pod podłogę. Wewnątrz widoczne z góry pozostałości konstrukcji pieca z czerwonych cegieł. Zachowała się podstawa, fragmenty ścianek i półkolistego daszku. Piec został odkryty podczas prac archeologicznych w latach 2010-2011. Pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku, a ulokowano go w piwnicy, ponieważ niewielki metraż kamienic zmuszał do adaptowania tych pomieszczeń na magazyny, sklepy czy warsztaty rzemieślnicze. Znalezisko sugeruje, że mogła się tu mieścić pracownia apteczna. Istnieją dokumenty potwierdzające, iż w XVI i XVII wieku w tej właśnie kamienicy aptekarze mieli swój sklep. Przejdźmy dalej na wprost i zwróćmy się w lewo, tak by mieć drzwi, którymi weszliśmy, na godzinie 10:00, a tablicę Mieszkanki i mieszkańcy miasta na wprost. Zachęcam do zajęcia miejsca na metalowej ławeczce. Jesteśmy w sali, która przypomina tunel. Ma wymiary około 10 na 4 metry. Łukowaty sufit z czerwonych cegieł. Na osi pomieszczenia sięga około 4 metrów. Czerwone, ceglane ściany. Jest dość jasno. Punktowe oświetlenie skupione na dłuższych ścianach sali, gdzie wiszą 3 wielkie tablice. 2 na ścianie na wprost, 1 za nami. Jesteśmy przed białą, poziomą tablicą o wymiarach 4 na 2 metry, zatytułowaną Mieszkanki i mieszkańcy miasta i prezentującą zmiany zachodzące w Warszawie na przestrzeni wieków w strukturze zawodowej oraz wyznaniowej jej mieszkańców. W 2 rzędach schematycznie zaznaczono figurki reprezentantów różnych zawodów wraz z datami rocznymi i liczbami. Przy dolnej krawędzi słupki statystyczne prezentują rozkład wyznań. Proponuję skupić się na strukturze zawodowej i wyznaniowej. Na górze tablicy z lewej najdawniejsza data 1792 rok. Pod datą 3 czarne figurki. Od lewej wojskowy, rzemieślnik i służący. To najpopularniejsze wówczas zawody. Wojskowych było 23%, rzemieślników 21%, a służących 13%. Poniżej rok 1931. Od lewej figurki oznaczono hasłami przemysł 43%, handel i ubezpieczenia 20%, służba publiczna i oświata 14%. Widać więc, że w strukturze społecznej dominowali wówczas robotnicy. Najbliższą nas datą jest 2013 rok, w dolnym rzędzie po prawej. To figurki oznaczone hasłami handel 16%, finanse, ubezpieczenia 11% oraz nauka, technika 10%. Blisko dolnej krawędzi tablicy zaprezentowano zmiany w strukturze wyznaniowej Warszawy między 1810 a 2011 rokiem. Na słupkach ukazano procent katolików, prawosławnych, protestantów i Żydów. Zwraca uwagę niemal stała liczebność katolików. W ciągu 200 lat z 73% wzrosła o 2 punkty procentowe. Protestantów ubywało. Z 9% w 1810 roku został obecnie 1%. Najdramatyczniejsza zmiana to oczywiście liczebność Żydów. 16% na początku XIX wieku. Około 30% w pierwszej połowie XX wieku. Aż do statystycznej nieobecności współcześnie. Zwraca również uwagę nowa kategoria, która pojawiła się w XXI wieku. Bezwyznaniowość deklaruje 23% warszawiaków. Na lewo od drzwi, którymi weszliśmy, biała tablica o wymiarach 3 na 2 metry pod tytułem Warszawa w granicach państwa. Warto pamiętać, że sytuacja geograficzna Warszawy zmieniała się. Zwłaszcza w XIX wieku ważna była jej pozycja na styku Imperium Rosyjskiego z rynkami europejskimi. Warto jednak pamiętać, że w latach od 1795 do 1918 gdy nie istniało niepodległe państwo polskie, przejściowo władały Warszawą również Prusy, napoleońska Francja i Niemcy. Odcisnęło to piętno na architekturze miasta, jego ustroju, składzie narodowościowym, a nawet tradycjach kulinarnych. Za naszymi plecami biała tablica o wymiarach 4x2 metry pod tytułem Mieszkanie w Warszawie. Wynika z niej między innymi to, że Warszawa jest miastem młodych budynków. Najwięcej mieszkań oddano do użytku w latach 70. XX wieku. Zapraszam Państwa do kolejnej sali. Drzwi są za nami. Zapraszamy pod tablicę naprzeciw drzwi, którymi weszliśmy. Znajdujemy się w pomieszczeniu podobnym do poprzedniego. To także tunel o łukowatym sklepieniu i ceglanych ścianach, ale tym razem węższy, o wymiarach około 10 na 2,5 metra. Oświetlenie również punktowe, na dłuższych ścianach 3 białe tablice. W pomieszczeniu dominuje tablica na wprost nas. Zajmuje niemal całą długość ściany. Ma wysokość około 2 metrów. Nosi tytuł Scena życia publicznego stolicy. To schematyczne przedstawienie traktu królewskiego, czyli ciągu ulic łączącego Zamek Królewski i Stare Miasto na północy z rezydencjami władców na południu: Pałac Kazimierzowski, Zamek Ujazdowski, Łazienki, Belweder, aż do Wilanowa. Tutaj właśnie na przestrzeni wieków koncentrowało się życie polityczne, artystyczne i kulturalne miasta. Poniżej i powyżej schematu traktu królewskiego chronologicznie zaprezentowano wybór istotnych wydarzeń z życia całego kraju, które miały miejsce właśnie tutaj. Jednym z obiektów na trakcie królewskim jest kościół Świętego Krzyża. Jak wynika z tablicy, dwukrotnie przed nim właśnie protestowali studenci w 1883 oraz 1968 roku. Z bliższej nam historii na tablicy uwzględniono protesty pielęgniarek przed kancelarią premiera w 2007 roku. Najwięcej przełomowych wydarzeń jednak, co zrozumiałe, już od XVIII wieku miało miejsce na Placu Zamkowym oraz Rynku Starego Miasta. Za naszymi plecami biała tablica o wymiarach 5x2 metry. Nosi tytuł Symbol Warszawy i dotyczy oczywiście warszawskiej syrenki. Na białym tle od lewej chronologicznie przedstawiono zmiany w jej wizerunku. To czarne, uproszczone grafiki opatrzone u dołu datami. Najdawniejszy rysunek pochodzi z XV wieku. Pół człowiek, pół zwierzę, ukazane prawym półprofilem, z krótkimi włosami, zaznaczonym biustem, skrzydłem jak u ptaka i lwimi łapami. Rybi ogon zakończony jest drugim ogonem, z chwościkiem. Postać trzyma nad głową miecz, a przy lewym boku okrągłą tarczę. W XVI-wiecznym wizerunku syreny zmienił się kształt ogona i skrzydeł. To wciąż pół człowiek, pół zwierzę z cechami obu płci, krótkie włosy i biust. Teraz jednak skrzydło przypomina skrzydło nietoperza, zaś rybi ogon zakończony jest trzema szpicami. W XVII wieku symbolem Warszawy był mężczyzna, upozowany podobnie, z tarczą i mieczem nad głową, ale z ludzkimi nogami. Rybi ogon nie należał do niego. Mężczyzna dosiadał morskiego stworzenia z pyskiem jak u wilka. Od XVIII wieku syrenka przypomina już współczesną. Zmianie uległa perspektywa. Teraz przedstawiana jest z lewego półprofilu. W XVIII wieku syrena miała długie włosy i ogon zawinięty spiralnie na końcu. W Współcześnie jej włosy są upięte, a zarys rybiego ogona uproszczony. Co więc najciekawsze, jedynie tarcza i miecz, symbole obronności Warszawy, przez wieki nie uległy zmianie. Przejdźmy dalej. Jeśli tablicę z wizerunkami syren mamy za plecami, kolejne pomieszczenie jest po lewej. Przejdźmy za ścianę i stańmy u szczytu długiego stołu. Na stole makiety, białe miniatury najwyższych budynków stolicy. Im dalej od nas, tym wyższe. Najbliżej nas, po prawej, miniatura Zamku Królewskiego, którego wieża w rzeczywistości sięga 67 metrów. Na stole miniatury kościołów i wieżowców, wśród których wyróżnia się Pałac Kultury i Nauki z iglicą sięgającą 231 metrów. Do dziś to jeden z najwyższych budynków w Warszawie i w Polsce. Obecnie najwyższym budynkiem stolicy jest komin elektrociepłowni Kawęczyn. Ma 300 metrów wysokości. Jego miniatura stoi na krańcu stołu po prawej od nas. Wieża góruje znacząco nad wszystkimi innymi budowlami. Jeśli stoimy przodem do stołu, blisko miniatury Zamku Królewskiego, po naszej prawej stronie, na poziomie wzroku, wisi długa, wąska, biała tablica na całą szerokość ściany. Tablica nosi tytuł Pierwsze razy Warszawy. Pierwsze razy przedstawiono chronologicznie od lewej do prawej. To daty oraz ikony konkretnych inicjatyw. Przedstawię Państwu wybrane. Najwcześniejsza data to 1561 rok. Pierwszy wodociąg. Kilka późniejszych przypomina o pierwszej kawiarni, 1724 rok, pierwszym połączeniu kolejowym do Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego, 1845, pierwszej windzie, 1877, pierwszym placu zabaw, 1899, pierwszym kinie, 1908, pierwszym striptizie, 1957, pierwszej pizzerii, 1991. Najświeższą datą jest 2015 rok. Wówczas wykuto tunel pod Wisłą przy budowie drugiej linii metra. Aby przejść do dalszej części ekspozycji, musimy zawrócić do poprzedniej sali i skręcić w lewo. Opuścimy wówczas ekspozycję Dane warszawskie.